jakoś tak było, że ja kończyłam pracę, a Jasia zaczynała i nagle siedziałyśmy razem w takim busie charakteryzatorskim. Ja tak spojrzałam na tę moją mamę w tym lustrze, na siebie, spotkał się nasz wzrok i obie zrozumiałyśmy, że jesteśmy teraz w tej samej historii. Pierwszy raz to takie było, naprawdę było uderzające, tak? I widziałam w oczach mojej mamy, jak spojrzałyśmy na siebie w tym lustrze, że obie myślimy o tym samym. Ja byłam tak wychowana i uważam, że poza tym, że jest to piekielnie wygodne dla rodzica, to jest to też nieprawdopodobnie ważne dla dzieci, żeby czuły, że są paniami i panami własnych żyć. Także dlatego wydaje mi się, że jest tak ważne, żeby dzieciom dawać tą całą masę opcji i pokazywać im, że bycie osobą otwartą, bardzo fleksybilną, taką z otwartą głową, to jest naprawdę ważne.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Heroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, a co z tymi, którzy nie chcą płynąć pod prąd i wybierają schedę rodzinną, czyli płyną w zawodowej tradycji rodzinnej, wychowani w domu filmowo-aktorskim, podążają za ciosem. Paulina Holz.
Są tacy. Są tacy nie tylko w aktorskich domach zresztą, bo często jest tak, że po prostu dzieciaki podążają jakąś drogą znaną im z domu i czy to jest droga, nie wiem, lekarska, czy droga adwokatów, czy no innych takich zawodów, które jednak są w jakimś stopniu zawodami elitarnymi, ale nie mówię tu o ich, nie wiem, poziomie, tylko o tym, że po prostu nie wykonuje ich tak wiele osób, jak różnych innych zawodów. Więc często tak jest, że rzeczywiście dzieciaki wybierają taki zawód. Kiedyś miałam taką sytuację z moją mamą właśnie. Byłyśmy na jakimś spotkaniu, bodajże w Siedlcach, rodzinnych mojej mamy. I to było takie spotkanie z publicznością. I ktoś zapytał właśnie tak o to, co ty, tylko że tam było takie podszyte to, co jest zawsze, czyli że właśnie córeczka wybiera drogę mamusi i jak mamusia bardzo w tym pomogła. I moja mama zaczęła się jakoś tak natychmiast tłumaczyć bardzo, że to w ogóle jakby nie była jej decyzja nigdy, że ona w ogóle się w to nie wtrącała. Tak zaczęła się tłumaczyć. I jakiś pan z widowni wstał, przerwał jej i powiedział: pani Joanno, pani się nie musi z tego tłumaczyć. Wszędzie na świecie jest tak, że dzieci wybierają zawody rodziców. Dlaczego jak, nie wiem, mama pracuje na kasie i córka pracuje na kasie, to potem nikt się nie czepia i one się nie muszą z tego tłumaczyć. No, po prostu idzie się śladami często rodziców, nie z powodu tego, że na przykład, nie wiem, ma się łatwiej w kontekście ułatwionych, nie wiem, kontaktów i tak dalej. Nie, idzie się tam, dlatego że to jest coś, co znasz. Coś, co daje ci jakieś poczucie bezpieczeństwa, coś, co rozumiesz, wiesz, jak to działa, mniej się tego boisz, mniej też jest to dla ciebie czasami wyzwaniem na przykład, no bo dla mnie wychowanej w bufecie teatralnym było mniejszym wyzwaniem podjęcie takiej decyzji, okej, sprawdzę, czy to jest zawód dla mnie, niż dla osoby, która nigdy w życiu nie spotkała na żywo aktora, bo mieszka w małej miejscowości gdzieś na końcu Polski i widziała aktorów tylko w teatrze, no to taka decyzja, to jest ogromna decyzja, że nagle to ja sprawdzę, czy ja bym się w tym zawodzie sobie poradzę w tym zawodzie, tak? A dla mnie to była taka decyzja, no coś się wydarzyło, coś jakoś to tak przypadkowo trochę, no bo oczywiście zaczęło się od tego, że rzeczywiście, tak jak mówisz, śladami rodziców, czyli słuchajcie, bo tu dziecko jest takie potrzebne, A ta Żółkowska gra w tym, to ona ma taką córkę w tym wieku, to weźmy ją, to już będzie z głowy. No i tak się zaczęło i w ten sposób właśnie zagrałam jako sześcio chyba latka w małżeństwie Marii P., takim teatrze telewizji. No to takie rzeczy się wydarzają, a później w Teatrze Powszechnym już jak zapytał Andrzej Wajda, czy aktor, w bufecie teatralnym zapytał, czy znają aktorzy może jakiegoś chłopca, który mógłby zagrać Pazia i wszyscy powiedzieli Paulina. I ja rzeczywiście wpadłam chwilę później z deskorolką pod pachą, bo tam był vis-a-vis skatepark, w którym spędzałam gro czasu, z poobijanymi kolanami i krótkimi włosami i w wielkiej bluzie. No i pan Andrzej powiedział, o, rzeczywiście, no i jakoś tak już zostałam na tej scenie, w tym spektaklu. Także takie rzeczy się zdarzają, ale tak naprawdę podjęcie tej decyzji, że się chce tą drogą podążać, mimo że łatwiejsze, ono też jest obarczone jakimś takim bardzo dużym, nie wiem jak to powiedzieć, no taką dużą świadomością, ile przed nami, ile tej pracy trzeba wykonać, jak dużo tak naprawdę nas jeszcze dzieli od tego, żeby ten zawód dobrze wykonywać. Ja tak miałam z moją mamą na przykład, kiedy zaczęłam grać w Klanie, jeszcze wtedy nie byłam w szkole teatralnej, bo poszłam do niej dopiero po roku grania w serialu. Kiedy właśnie zaczęłam myśleć, że mogłabym ten zawód wykonywać na poważnie i moja mama powiedziała, no to musisz skończyć szkołę teatralną, bo to albo poważnie, albo w ogóle. Chyba, że chcesz po prostu zagrać w serialu, no to wtedy zagraj w serialu. Ja oczywiście miałam różne inne pomysły na inne studia, ale zanim to wszystko się wydarzyło, dostałam właśnie... Najpierw studiowałam dziennikarstwo, a potem też przez przypadek właśnie zaproszono mnie na casting. Też komuś się przypomniało, że jest taka wiecznie zbuntowana i sprawiająca trudności córka Joanny i że może ona by się nadawała do tej roli, bo takiej właśnie szukali buntowniczki. I zostałam zaproszona na casting, na który przyszłam i wyszłam z umową, co było dla mnie jakimś w ogóle absurdem. Umowa była na 2 lata. Dwa lata, ja sobie myślę, 2 lata? Będę robiła coś 2 lata? Teraz z perspektywy 25? No trochę to jest śmieszne. Ale wówczas wydawało mi się to jakby, jak to, a moja mama mówi, nie przejmuj się w życiu śmiercią, jak się nie sprawdzisz. Bo ja się bałam, że ja będę 2 lata się kompromitować, że nie umiem grać, a tu 2 lata przede mną. I się muszę do tego zobowiązać. Ale prawda była taka, że bardzo szybko serial Klan zyskał na ogromnej popularności. No i pierwszy raz, jak się spotkałyśmy z moją mamą po jakimś czasie w garderobie Klanu, kiedy moja mama już zaczęła grać w tym, również w Klanie, i nie miałyśmy wspólnych scen, ale jakoś tak było, że ja kończyłam pracę, a Jasia zaczynała i nagle siedziałyśmy razem w takim busie charakteryzatorskim i ja tak spojrzałam na tę moją mamę w tym lustrze, na siebie, spotkał się nasz wzrok i obie zrozumiałyśmy, że jesteśmy teraz w tej samej historii. Pierwszy raz to takie było, naprawdę było uderzające, tak? I widziałam w oczach mojej mamy, jak spojrzałyśmy na siebie w tym lustrze, że obie myślimy o tym samym. Ale zanim to się stało, to Klan przyniósł mi tak ogromną popularność, że... No, 10 milionów ludzi oglądało ten serial. To jest niewyobrażalna liczba. Naprawdę, niewyobrażalna. To jest po prostu... teraz seriale, jak mają tam 3 miliony, to jest naprawdę dużo. Więc wszyscy wiedzieli właściwie. To naprawdę niewiele było osób, które nigdy w życiu nie wiedziały, czym jest Klan, albo... rozpoznawalność aktorów wówczas grających była ogromna. A moja mama była głównie aktorką teatralną, oczywiście filmową, wybitną, jedną z najlepszych polskich aktorek, znaczy jest, ale nie miała takiej popularności telewizyjnej wtedy, bo akurat jeden serial tam był trochę wcześniej, coś tam, no ludzie wiedzieli oczywiście, ale to nie było takie... I ja myślałam, że po prostu ze wstydu się spalę, że ja tam... To było dla mnie tak absurdalne i abstrakcyjne. To poczucie, że ja w tym zawodzie nie zrobiłam jeszcze nic, a już jestem na poziomie jakimś rozpoznawalności niewiarygodnej. I moja mama, która jest wybitną polską aktorką, o ogromnym dorobku, i która ma tę rozpoznawalność akurat w danym momencie mniejszą niż ja. No to było, to mi się w głowie nie mieściło po prostu. I było bardzo trudne. Mhm. Więc to podążanie to jest taka, wiesz, sinusoida trochę. Z jednej strony coś tam jest łatwiejsze, do czegoś jesteś przyzwyczajony, coś rozumiesz, z czymś na przykład nie musisz się zmagać, no nie, nie onieśmiela cię na przykład ten zawód. No ale z drugiej strony właśnie masz też bardzo dużo takich rzeczy, które się, z którymi się musisz zmagać. Mhm.
I ty w tej popularności podejmujesz decyzję, że idziesz na poważnie w ten zawód.
Tak, podjęłam taką decyzję, bo w pewnym momencie po wakacjach powiedziałam, mamo, ja już nie mogę żyć bez tego zawodu. Ja już nie mogę, ja już bym chciała wrócić na plan. I moja mama wtedy powiedziała, no okej, no ale musisz iść wtedy do szkoły teatralnej, jeśli myślisz na poważnie o tym zawodzie. Bo szkoła teatralna, poza tym, że to są... że to jest doświadczenie, nauka i jakiś papier, to przede wszystkim to jest kuferek, który dostajesz. I ja teraz jeszcze bym dołożyła taką, że to są właściwie dwa kuferki. W jednym kuferku masz narzędzia, a w drugim kuferku masz swoje słabości. To, czego nie umiesz i czego nie chcesz też. Co cię nie interesuje na przykład w tym zawodzie. Bo to też się zdobywa... taką wiedzę o sobie w szkole teatralnej. Czyli, że na przykład no, tego nie umiem zrobić. To mi nie wychodzi, to jest nie moja amplua, albo nie chcę tego robić. I okej. I to jest też bardzo ważna wiedza, że jak ktoś ci proponuje w jakieś obszary, w których ty wiesz, że tam po prostu już próbowałaś 100 razy i to w ogóle nie jest twój obszar, nie chcesz tego obszaru, no to jakby wiesz, że albo się do niego dobierasz i starasz się przekopywać i efekt może być średni, no albo wiesz, że masz tak ogromne zaufanie do reżysera, że myślisz sobie, dobra, to może ja z tym właśnie człowiekiem odkryję jakieś swoje nigdy nie odkryte zasoby, no albo po prostu masz ten kufer z narzędziami, których przybywa w miarę doświadczenia i zaczynasz grzebać w tym kufrze. W sytuacjach na przykład, nie wiem, jakichś takich, no czasami są takie sytuacje, że jesteś zostawiony sam sobie albo, no i ten kufer ci daje wtedy taką, nie jesteś bezbronny. Wiesz, że zawsze jakoś tam obronną ręką lepiej lub gorzej, może to nie będzie rola życia, ale przynajmniej nie będzie wstydu. Natomiast w momencie, kiedy jesteś zupełnie zostawiony sam sobie, oczywiście zdarzają się wypadki wyjątkowe, ja już nie mówię o tym, że w ogóle amerykańscy aktorzy nie kończą żadnych szkół i po prostu są na doświadczeniu i mają też bardzo dużo kursów różnych porobionych, mają coachów i tak dalej. No, inaczej zupełnie ten system wygląda. Ale rzeczywiście w Polsce, jeśli chcesz grać w teatrze, no to bez tego doświadczenia jest ciężko. Bo to się zaczyna od mówienia takiego, żeby cię było słychać na scenie. Tak? To od takich prostych, technicznych rzeczy. Od dykcji twojej. Od twojej emisji głosu. Od tego, żeby się nie zdzierać, jak grasz. Od tego, że ja mogę nagrywać audiobooki po 5 godzin, 3 razy w tygodniu czy 4 i nie mamy nawet chrypy. Tak? To są też twoje narzędzia. Nie tylko te narzędzia związane z emocjami i z grzebaniem w sobie. Więc jest bardzo ważne, żeby ta szkoła teatralna, czy też jakiś rodzaj właśnie pracy takiej, która cię tego wszystkiego nauczy, się odbył w twoim życiu. Także podjęłam taką decyzję. I oczywiście, gdybym była tą osobą z tej małej mieściny gdzieś na końcu Polski, która nigdy z tym zawodem nie miała nic wspólnego, to być może zostałabym na tym etapie. No gram w serialu, jestem rozpoznawalna, czego chcieć więcej? No tam sobie można zostać na całe życie, dopóki się serial nie skończy i zostaniesz trochę wtedy nie wiadomo z czym. No ale jakby no można też różnych innych rzeczy próbować i tak dalej. No to wszystko jest, to są wszystko takie gdybania, no nigdy nie wiadomo, ale ja się cieszę z tej drogi, którą wybrałam i uważam, że jakby wykonałam, no że ona mi przynosi satysfakcję teraz i przyjemność z tego, jak wygląda ten mój zawód.
Dlaczego teatr?
No właśnie. Teatr jest zupełnie magicznym miejscem. To jest taka... używam zawsze takiego porównania, bo często pada pytanie, czy fajniejszy jest film, czy tam serial, w każdym razie praca z kamerą, czy fajniejszy jest teatr. No i to jest trochę nie do porównania. Znaczy, trochę się nie da tego porównać ze względu na to, że to są dwa zupełnie różne światy, wbrew pozorom. Łączy je oczywiście to, że jesteś aktorem i musisz wykonać swoją pracę. Ale w filmie, jak zapewne państwo wiedzą, jest tak, że nie grasz scen po kolei. Bardzo często grasz pierwszą scenę i tego samego dnia grasz ostatnią z całego filmu, na przykład. Że nie ma, czasem są próby, ale to nie są wielotygodniowe próby. Czasem kilka dni prób się zdarza, zależy jaki projekt, jaki film. Ale najczęściej te próby, sceny są omówione, ale próby już są na planie filmowym. Że to właśnie nie ma tej chronologii, że no poza tym na planie pracuje bardzo dużo ludzi na twój sukces. Bardzo dużo. I ja to użyłam takiego porównania, które wydaje mi się, że jest dosyć skuteczne. Film to jest trochę samochód. Samochód, który ma masę systemów zabezpieczających ciebie, podnoszących twój komfort. Jest i ciepło, wygodnie, fajnie. No ale niewiele od ciebie zależy. No musisz trzymać kierownicę, naciskać na ten gaz i hamulec i nawet biegów nie musisz już przerzucać, nic już nie musisz, tylko po prostu skupić się na tym, co masz do zrobienia i dojechać bezpiecznie. Natomiast z kolei w teatrze wszystko zależy od ciebie. W teatrze jesteś na rowerze. Czujesz zapach, wiatr we włosach, energię, ale też jak zwolnisz, to ty zwalniasz. Jak nie dajesz rady, to ty nie dajesz rady. Już nikt ci tam tego nie, no tam cię nie wesprze cię żaden system. Jak jesteś, nie wiem, jedziesz niebezpiecznie, no to nikt ci tam w tym nie pomoże, jak szarżujesz. A jak stoisz, no to też stoisz, ty stoisz i dopóki nie ruszysz mięśniem, to nic z tego nie będzie. Więc ale z drugiej strony dostajesz właśnie energię od ludzi, od innych ludzi. Czujesz to, że wszystko zależy od ciebie, że jesteś w ogóle w ruchu i ten ruch wypływa z ciebie. Więc to jest piękne w teatrze i cudowne. I myślę, że właśnie dlatego teatr.
To jest piękne. Znaczy właśnie pokazałaś, tak, która sobie dokładnie w pamięci przypominam wszystkich aktorów, którzy są często wybitnymi, bardzo dobrymi aktorami filmowymi i zadaję sobie pytanie, dlaczego tak rzadko, a czasami nigdy ich nie widuję w teatrze. I czasami są tacy, którzy grają w filmach, ale absolutnie, jeżeli o nich myślę, to myślę o tym, że oni kochają teatr. Znaczy ich naturalnym środowiskiem jest teatr. I ta metafora bardzo do mnie przemawia. Tak w ogóle, bo jakby sobie myślę, że ten moment jakby kontrolowania jest istotny również dla mnie. Pytanie o ciebie. Ty jesteś kontrolflikiem?
Mogłoby się zdawać, że tak, ale nie do końca. Ja jestem osobą, która lubi mieć kontrolę i nakręca mnie kontrola, ale nie nad... Jakby nie nad innymi. Mhm. Ja nie muszę mieć kontroli nad wszystkim, co się dzieje. Bardzo łatwo płynę z prądem, poddaję się temu, co się dzieje, zmianom. Bardzo to lubię. Natomiast to, co daje mi takie poczucie komfortu, to jest właśnie... Teraz jak sobie o tym myślę... Dlaczego ja tak łatwo potrafię oddać kontrolę, mimo że lubię nad sobą mieć kontrolę i na przykład nigdy nie brałam narkotyków, czy też nie bardzo lubię się upijać, bo tracę tę kontrolę i jakby to przestaje być przyjemne wszystko, ale z drugiej strony lubię właśnie płynąć z prądem i coraz bardziej, im jestem starsza, tym z większą przyjemnością mam takie, że kurczę, właśnie weźcie to ode mnie, niech to się dzieje, ja sobie w tym super będę radziła, ale to wszystko wynika z tego, że ja mam w sobie bardzo dużo narzędzi, które mi na to pozwalają, że ja wiem, że ja sobie poradzę w bardzo wielu sytuacjach i w ten sposób jakby ta moja potrzeba kontroli jest zaopiekowana, że ja umiem zrobić to, umiem to, wiem, że się ogarnę tu, że mam siły wystarczająco, żeby to, że jakby w każdym z obszarów, które gdzieś tam może mnie rzucić, mogą mnie rzucić okoliczności, to ja nie czuję się bezradna, tak? Na przykład, no nie wiem, osoba, która nigdy w życiu nie uprawiała żadnych sportów zimowych, już rzucam takie super proste przykłady, nie jakieś trudne, życiowe, tylko takie proste. W sytuacji, kiedy nagle, nie wiem, nowo poznany partner mówi: słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę, bilet, wsiadamy, weź tylko to, to, to i to. I nagle się okazuje, że jadą w góry na narty. No to taka osoba jest bezradna, tak? Jeżeli nie umie jeździć na nartach, no to znalazła się w sytuacji, która ją kompletnie wywala do góry nogami. Nie dość, że tu jakaś nowa znajomość i miało być tak pięknie, a tutaj po prostu jest... Więc im więcej jakby mamy tych swoich zasobów, no tym bardziej jesteśmy... Potrafimy się odnaleźć w każdej sytuacji i tym więcej możemy oddawać tej kontroli tak naprawdę, bo bardzo często bycie takim control freakiem chroni nas przed wchodzeniem w obszary, w których na przykład boimy się, że sobie nie poradzimy. Nie? Bo po prostu wszystko kontrolujemy, wszystko mamy tylko w tych obszarach, które my wiemy, że jesteśmy w stanie zaopiekować. No i to potem się w sposób potworny przekłada na nasze dzieci na przykład, które są cały czas kontrolowane, zaopiekowane na smyczach, na apkach śledzących i tak dalej. No to jest jakiś koszmar po prostu dla mnie. Więc jakby fajnie jest dawać narzędzia i samemu sobie je brać się uczyć właśnie po to, żeby nas ta kontrola nie zjadała. Zwłaszcza jeżeli mamy takie inklinacje. Ja sobie robiłam kiedyś test Gallupa, żeby zobaczyć, jakie są te moje mocne strony. I to jest niesamowite, bo po prostu przeczytałam to i to tak jakby, jak komuś to czytam, kto mnie zna, to wszyscy mówią, no przecież to jest o tobie. Ja mówię, no jest o mnie, bo to jest mój test. Ale rzeczywiście jest to niewiarygodne, jak bardzo to jest o tych pięć takich podstawowych.
Tak.
Mam bliskość, mam bliskość, mam, czekaj, przeczytam ci, bo zapominam, jak się nazywają te, bo to ma te swoje nazwy takie ważne. Więc tak, mam odkrywczość i to jest rzeczywiście to, że ja po prostu, odkrywczość to jest osoba, która łączy jakby fakty, które są pozornie niezwiązane.
Łączy kropki.
I tak, i to jest właśnie to, co mnie tak nakręca, jak mi się zaczynają łączyć kropki, na przykład, nie wiem, bo ktoś mnie zapytał, słuchaj, a nie znasz kogoś, kto coś tam, ja mówię, czekaj, bo szukam do pracy, coś, i nagle mówię, dobra, to ten, tu, to można zrobić tak, i to mnie totalnie nakręca. Aktywator, no, czyli osoba, która obraca myśli w czyny. I to też jest to, co mnie nakręca. Że ja mam bardzo dużo pomysłów, ale to, co najbardziej lubię, to właśnie je wprowadzać w czyn. Bliskość, czyli lubię pracować z osobami, które są mi bliskie i lubię jakby taki rodzaj dokładania tej wspólnej energii do działania. Maksymalista. Czyli osoba, która wie, że dobre może być jeszcze lepsze, ale z drugiej strony, i to właśnie na przykład jest to, co czasami mi sprawia kłopot, ponieważ jeżeli ktoś jest na przykład amatorem i nie jest profesjonalistą w jakimś obszarze i współpracujemy, to mi to do szału doprowadza, ponieważ właśnie tutaj się ta moja kontrola odzywa. Ja się czuję komfortowo, kiedy wiem, że rzeczy dobre są zrobione jeszcze lepiej, bo jest tam przestrzeń. Ale to nie są, to ja nie mam takiego jakiegoś absurdalnego, wygórowanego poczucia na ten temat. Tylko realnie wiem, że to można ulepszyć w ten i w ten sposób. I jak ktoś z tego nie korzysta, nie umie, nie wie, jak to zrobić, to ja zaczynam być nerwowa, bo czuję, że ten obszar, który jest tak łatwy do ogarnięcia, jest nieogarnięty, a ja potrzebuję, żeby on był ogarnięty do mojego komfortu pracy. I to mnie doprowadza do po prostu... Naprawdę, no ostatnio miałam taką przygodę zawodową, już tam nie chcę opowiadać, ale która mnie doprowadziła do tego, że po prostu miałam tak spięte plecy. Ja która naprawdę wiem, co robić, żeby się rozluźniać i wiem, jak pracować z ciałem. Byłam w takim stanie, że fizjoterapeuta powiedział, wiesz co, ja ci nie mogę pomóc. Od godziny próbuję coś zrobić. Jesteś tak zestresowana. To jest stresowe, to nie puści. Musi ci głowa puścić. Bo właśnie... Tyle obszarów było nieogarniętych. I ja za każdy się czułam odpowiedzialna. No i to jest, to przynosi pewien problem. No i elastyczność właśnie, czyli to, że chętnie się odnajduję w różnych nowych sytuacjach i sprawia mi to frajdę. Także jeśli chodzi o kontrolę, no to właśnie to właśnie tak to wygląda. No, to wygląda tak, że ja lubię mieć kontrolę, ale przez działanie.
I rozwój.
I rozwój, tak, zdecydowanie.
Jak trafiłaś na Gallupa? To jest strasznie ciekawe, wiesz, bo myślę sobie, mam takie przekonanie, ja mam przyjemność zarządzać w Polsce Instytutem Psychologii Sportu, największym nieakademickim ośrodkiem zajmującym się psychologią w sporcie. I często mówimy, że przenosimy to, co najlepsze ze sportu do biznesu, z biznesu do sportu. I mam takie przekonanie, że kiedyś biznes myślał, że się uczy od sportu. Dzisiaj absolutnie uważam, że narzędzia wykorzystywane w biznesie są znacznie bardziej zaawansowane niż te w obszarze sportu. I myślę sobie, że dotyczy wielu innych elementów. Znaczy w ogóle psychologia sportu dotyczy również, nie wiem, dokładnie zawodów aktorów i tak dalej, czyli wszędzie tam, gdzie wykon jest odrębny od próby, bo to jest właśnie, to jest idea sportu. Tak, znaczy, tak, na koniec dnia byśmy sobie musieli powiedzieć jednej rzeczy. Trenujesz po to, żeby powtórzyć. Aktor dokładnie trenuje, żeby powtórzyć.
Tak.
I to nie jest naturalne, że środowisko aktorskie, tak jak z wami sobie rozmawiam, was poznaje, chętnie sięga po różne obszary rozwojowe. Mówisz, że musimy mieć taką dużą teczkę, tą skrzyneczkę samoświadomości, ale ja nie mam takiego przekonania, że szukamy rozwiązań innych niż warsztat aktorski.
Słuchaj, no zostawię to twojej ocenie. Ja nie będę się wypowiadać, bo nie będę pluła we własne gniazdo. Ale prawda jest taka, że ludzie w ogóle są mało chętnie się samorozwojowują.
Ale na przykład biznes to wymusza. Tak? Znaczy,
biznes
jak trafiasz
to
do
wymusza,
korporacji, to twoi menedżerowie cię cisną, masz się rozwijać, koniec.
Tak. A aktorstwo tego nie wymusza. Mhm. Bo jak bazujesz tylko na tym, że jesteś zdolny, a nawet nie umiesz, jesteś, nie wiem, dyslektykiem czy dysgrafikiem i nie czytasz dobrze, to też sobie w tym zawodzie poradzisz. Mhm. Więc są no mówi się, że aktor naprawdę nie musi być mądry. A nawet jak jest mądry, to mu to trochę przeszkadza. Więc to jest taki dziwny zawód. Ja miałam wielką przyjemność lata temu brać udział w świetnych warsztatach zorganizowanych w jednym z teatrów warszawskich. To był cykl warsztatów ruchowych z różnymi specjalistami od ruchu. Niestety było tak, że można było się zapisać tylko na jeden warsztat, no bo żeby jakby każdy mógł wziąć w tym udział, więc tych specjalistów od ruchu było kilku. Ja akurat się zapisałam do Leszka Bzdyla, którego cenię i bardzo lubię, prywatnie też. No i na tym warsztacie z aktorów, którzy są, nazwijmy to, rozpoznawalni, tacy bardzo zajęci zawodowo i powiedzmy na topie, była jedna osoba i ja. I to było naprawdę smutne. A druga smutna rzecz była taka, że ci, którzy byli, nie mieli żadnego kontaktu ze swoim ciałem prawie. Nie wiedzieli, gdzie mają rękę, gdzie mają nogę. Aktorzy, ludzie, którzy pracują ciałem. Ja byłam naprawdę zdumiona. Naprawdę zdumiona. Bo to było, to były świetne warsztaty. Leszek wspaniale prowadzi, jest no, ruchowcem i jest w ogóle osobą, która pracuje w teatrze, więc on doskonale wie, co jest potrzebne. I ja po prostu patrzyłam i to było naprawdę smutne. To oczywiście wynika z bardzo wielu rzeczy. Nie będziemy tego teraz rozpracowywać, no bo nie to są, myślę, że to jest naprawdę na porządną, długą rozprawę i dysputę. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście ludzie w ogóle nie bardzo lubią się rozwijać, nie lubią grzebać, nie lubią szukać nowych rzeczy. Ja kiedyś myślałam o sobie, że mam wiecznie słomiany zapał, bo tak to było nazywane, nie? Wszystkiego się uczę, a niczego nie doprowadzam do końca. I kiedyś spotkałam panią psycholog, panią Aleksandrę Piotrowską na kanapie gdzieś w jakimś porannym, wiesz, śniadaniowym telewizorze. I mieliśmy gadać o tym, czy dzieci zmuszać do tego, żeby zapisywać je na zajęcia już jak mają 4 lata i pilnować, żeby na te zajęcia chodziły do 18 roku życia. No i ja tak siedzę i mówię tak do pani, którą uwielbiam po prostu, mówię do pani Oli, mówię... Oj nie, bo ja to mam taki słomiany zapał, ja ciągle coś się uczę nowego, wszystko, a w ogóle niczego, nigdy, zawsze miałam taki kompleks, że ja niczego nie umiem. A tutaj mała dygresja, ludzie, którzy mnie znają, mówią, zapytaj Paulinę, ona wie na pewno. Bo I gdybyś zapytał pewnie jakieś osoby, które mnie znają dobrze, to by powinna się zna na bardzo wielu rzeczach i super się zna. Ja myślę, że to jest kwestia właśnie tego łączenia kropek. Ale ludzie mają jakby taki obraz tego, że i jak ja mówię, że ja niczego nie umiem, to się w głowę pukają. Mówią, co ty gadasz, jak to ty niczego nie umiesz? Ja nie umiem jednej setnej tego, co ty. I pani Ola tak popatrzyła na mnie i mówi, ale rozumiesz, że to jest talent? I mówię, ale że co? No właśnie nie, no właśnie chodzi o to, że ja nie mam żadnego talentu, że ja wszystko umiem. Ona mówi, nie, nie rozumiesz. Takich osób jak ty, które są w stanie tak wiele obszarów mieć, jest naprawdę niewiele. Ludzie bardzo chętnie skupiają się tylko na jednej rzeczy i tylko tą jedną rzecz w życiu robią. Tylko w tym jednym obszarze działają. Bo to jest super wygodne. Ludzki umysł jest taki, że okej, tu jest mi wygodnie, bezpiecznie, to znam i ja się znam tylko na tym. I tylko w ten obszar teraz będę zgłębiać. Więc to, co masz ty, to jest totalny talent. To jest pewien rodzaj jakby zupełnie innego patrzenia na świat. Przez rozwój, przez właśnie szukanie, tą otwartą głowę. I ona mi to było parę lat temu, ale ja już byłam wtedy naprawdę koło 40. I sobie pomyślałam, jejku, to ja jednak, to nie jest tak, że ja nie mam żadnego talentu. To nie jest tak, że to jest słomiany zapał. Od tamtej pory znienawidziłam w ogóle to powiedzenie słomiany zapał. Pomyślałam, dlaczego się tak dyskredytuje ludzi właśnie, zamiast wspierać w to w dziecku, interesuj się wszystkim, wszystkim. To my mówimy, no ma słomiany zapał. I potem ja spotykam, teraz właśnie miałam taką sytuację. Coś mieliśmy zrobić. Z powodu pogody, jakiś rodzaj, nazwijmy to reklamą. Duże słowo, ale na użytek tej rozmowy. I zupełnie zmieniły się warunki pogodowe. Nie dało się tego zrobić, tak jak chcieliśmy. Więc ja piszę, słuchajcie, a może zrobimy to i to, bo to miałoby większy sens teraz, przed świętami, zróbmy to i to, to będzie zabawne, a potem sobie zrobimy już na wiosnę pełne takie, jak chcecie, żeby to było tego. Nie, to już zostańmy przy tym, co zaplanowaliśmy. No i zobaczymy, no może się uda z tą pogodą. Ja nie wytrzymałam i zrobiłam po swojemu. Wysłałam im to. Mówię, bo wiecie, ja myślałam, że może coś takiego byśmy zrobili. To by było, Jezu, jakie świetne, wspaniałe. Ja myślę, kurde. I do moich córek mówię, wiecie co, dziewczyny? Bo ja im tak przemycam czasami takie różne, wiesz, nie, że pouczam, tylko na przykładzie moim z życia im opowiadam, mówię, wiecie co, ja mam wrażenie, że bycie osobą fleksybilną, osobą otwartą, taką podatną na zmianę koncepcji, na zmianę i znajdującą rozwiązania, to jest przyszłość pracowników. Ponieważ coś takiego się porobiło, że ludzie są po prostu, oni zaplanowali to i to jest już to. Komuna wymusiła na bardzo wielu osobach, abstrahując od wszystkiego, co złe jakby, ale myśmy zawsze byli znani z tego, że zawsze znajdziemy, jak nie przez drzwi, to przez okno, nie? Bo to na nas wymuszało, bo była tak żyliśmy w kraju absurdów, więc ciągle było kombinowanie. A w tej chwili jest super wygoda i no jest taka koncepcja, to trzymajmy się tej koncepcji. Myślę, kurde, tyle rzeczy i to jeszcze ja wrzucam, podpowiadam, bo mi głowa już po prostu paruje. Mówię, może to. Nie, no to już. No wiesz, jakby i ja tylko muszę mieć ten swój taki, no dobra, okej, odetnij się, to nie jest twój problem, to nie jest twoja sprawa, to nie jest twoja odpowiedzialność. Ale rzeczywiście jest tak, wracając wielkim kołem jak zwykle, do twojego pytania o rozwój i samorozwój, że ludzie ogólnie się mało rozwijają i boją. I mam wrażenie, że to też właśnie wynika z tego takiego naszego ogólnego mówienia o tym, że ty masz słomiany zapał i trzeba, jak już coś umiesz, to rób to porządnie. Nie. Rób tysiąc rzeczy wcale nieporządnie. Po prostu je, jak będziesz je umieć, to być może kiedyś rozwiniesz którąś z nich, bo ci będzie potrzebna. A być może każda z nich będzie tą właśnie cegłą do twojego, znaczy tym kamyczkiem do twojego ogródka, w którym będzie rosła po prostu genialna góra możliwości, które możesz mieć. Wiesz, ja zaciekawiłeś mnie tą psychologią sportu, bo to jest też obszar, który mnie mega ciekawi. Mega. A już zwłaszcza na przykład właśnie, ponieważ jestem też zawodniczką sportów strzeleckich i mam takie, i to jest bardzo trudne ten mój sport, bo to jest wiele godzin na strzelnicy, z czego realnego strzelania, realnego jakby działania jest na przykład 5 minut. No a jesteś na tej strzelnicy 6 godzin, 7 godzin. Utrzymanie aktywności w głowie, koncentracji, umiejętność. Oczywiście mi mój zawód pomaga w tym, bo ja mam podobnie w swoim zawodzie, więc ja jestem bardzo długo nieskoncentrowana, potem się koncentruję na chwilę. Ale zapominanie o porażkach z poprzedniego toru na przykład. No, piekło trudności. To, że po prostu ostatnio, ale to byłam już w bardzo, no właśnie w ogóle w złej formie psychicznej po różnych przygodach, które ostatnio miałam takie właśnie związane z pracą i z tym przejmowaniem mojej odpowiedzialności za wszystko. Ale rzeczywiście miałam taki moment, po prostu wyszłam z zawodów. W połowie powiedziałam i oczywiście się jakby takie poczucie, co mnie jeszcze bardziej wkurzyło oczywiście, że a gdzie walka do końca, a gdzie coś tam, mówię, w dupie. Czasem nie. Ja nie jestem, nic od tego nie zależy w moim życiu. Już nie dajmy się też zwariować, nie dajmy sobie jakby takiego ciśnienia na łeb wrzucać. Jak ja wiedziałam, że jeszcze tego dnia miałam 2 spektakle, więc jakby naprawdę byłam głową gdzie indziej, ja czułam, że to nie jest ten moment. Nic od tego nie zależy, uspokój się, bo im bardziej sobie wrzucamy na głowę, tym też mniej mamy z tego frajdy i luzu. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy to nie jest nasz sport. Ale kiedy to jest nasz sport, mówię w sensie w zawodu, to też im bardziej masz naładowane na łbie odpowiedzialność i ciśnienie, też tym gorzej. Bo to nigdy nie działa dobrze. Więc ja też takich też właśnie kursów związanych z układem nerwowym i w ogóle to mnie fascynuje totalnie. To są rzeczy w ogóle, układ nerwowy, neuroprzekaźniki, to jest całe takie obszary, które no, mnie pasjonuje to, że to naprawdę jest mega ciekawe. Nie mam czasu, żeby to zgłębiać tak, jakbym chciała, ale bardzo często przy różnych okazjach do tego wracam. I właśnie na przykład kurs, nie wiem, który robiłam taki dotyczący neuroprzekaźników i wpływu w ogóle układu nerwowego na to, jak my działamy, co się dzieje, to, że czasami mamy gdzieś blokadę w ciele, która wynika z wydarzenia sprzed nie wiem ilu tygodni czy miesięcy, które spowodowało, że patrzenie na przykład, nie wiem, gałką oczną w prawo powoduje blokady w naszym ciele ze względu na traumę, która się wydarzyła, bo na przykład, nie wiem, mieliśmy stłuczkę, wypadek samochodowy, nie wiem, cokolwiek i teoretycznie powinno się wydawać, że no ciało wszystko okej, zbadane, wymiętoszone, tego wszystko super, a jednak się okazuje, że przy pewnym konkretnym ruchu czy nawet zwróceniu gałki ocznej następuje jakaś blokada w ciele i nie wiadomo, co się stało. No i wrócenie do tego rzeczywiście i przepracowanie tego i ciałem, i głową nagle daje efekt. No to jest nieprawdopodobne. Jak my mało wiemy, o tym wszystkim. Więc rzeczywiście no dużo jest takich obszarów, które fajnie jest zgłębiać. Jak się to lubi, no ale po prostu niestety nie wszyscy lubią. A zawód aktora, tak jak powiedziałam na początku, nie sprzyja, bo naprawdę nie musisz nic robić, żeby ten zawód uprawiać. I jak ci w nim idzie, no to w ogóle już nic nie musisz. Znaczy to masz poczucie, że w ogóle już no po co? Pracujesz, grasz, jesteś na topie, to po co się rozwijać? Co ci to da jeszcze więcej? A często nie ma też czasu na to.
Wiesz co, ale jak sobie myślę o tym, bo ty powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, ty powiedziałaś o rzeczy, że kończąc szkołę teatralną wychodzisz z 2 walizeczkami, czyli z narzędziami i ze świadomością tego, gdzie masz takie obszary, których nie ruszaj, bo koszt będzie za duży. Znaczy, bo po prostu nie jesteś do tego stworzony. Koniec. I czasem naprawdę czasami powiedzieć, że są takie obszary, które po prostu, nawet jeżeli będziemy się w nie angażować, to one będą po prostu nas spalały na przykład. Ja bym dodał 3. walizkę, o której ty teraz powiedziałaś, to jest świadomość mocnych stron. bo mam absolutnie przekonanie, że jak sobie myślę o idealnym zespole, to myślę sobie o zespole teatralnym. W takim sensie, że ludzie muszą się dogrywać na siebie, komunikować ze sobą non-stop, mieć gigantyczną wrażliwość i jeden aktor z wyjątkiem monodramów nie zrobi sztuki, choćby się wściekł. Znaczy, jeżeli dookoła wszyscy nie zagrają, to się nie uda. I gdyby aktorstwo było oparte o mocne strony, gdybyśmy reżysersko myśląc o tym, jak zbudować postać, pozwalali naprawdę aktorowi ją budować w oparciu o swoje naturalne predyspozycje. Już nie mówię, co ma grać, ale jak ma grać. Bo mocne strony są dokładnie o tym, w jaki sposób budujesz postać. Kurczę, to byłoby piękne.
Tak, aczkolwiek jest to też trochę utopia w zespole teatralnym, bo aktorzy to jest banda egotyków, egoistów i skupionych na sobie bardzo wrażliwych wariatów w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu. Więc to jest niestety niemożliwe z różnych powodów. Między innymi tych, o których powiedziałam, ale też i takich, że te zespoły są dobierane przypadkowo. I oczywiście jest też tak, że dobry reżyser, który umie pracować z aktorem, który jest czuły na jego wrażliwość, który też wie, czego chce i ma dobry warsztat, więc aktor mu ufa, potrafi wyciągnąć nieprawdopodobne rzeczy z zespołu. Na przykład takim reżyserem jest Piotr Cieplak, który sprawia, że każdy zespół po prostu, nawet jeśli są w środku jakieś animozje, ktoś kogoś nie lubi, nie wiem, przecież my jesteśmy tylko ludźmi, też się nie lubimy w obrębie zespołu czasami. Ktoś cię wkurza, no, kogoś nie lubisz, ktoś jest irytujący i tak dalej. Albo ty kogoś irytujesz. No to on potrafi po prostu, moje doświadczenie z nim jest takie, że niezależnie od wszystkiego on potrafi stworzyć, tam po prostu każdy jest dla każdego. Nie ma ani jednej osoby, która by była tylko dla siebie. No ale to wymaga ogromnej umiejętności i bycia taką osobą też z taką predyspozycją od reżysera. Są reżyserzy, którzy pracują na konflikcie. Tacy, którzy przychodzą i robią wszystko, żeby cały zespół był skonfliktowany, czego ja w ogóle pojąć nie mogę.
Bo to stara szkoła.
To jest coś obrzydliwego. To jest w ogóle takie... No po prostu to jest obrzydliwe. Ale są tacy ludzie. Są reżyserzy, którzy w ogóle sami nie wiedzą, czego chcą i bardzo jakby wydaje im się, że się dowiedzą, jakim aktorzy to powiedzą, a aktorzy, jak już mówiłam, nie są czasami zbyt mądrzy, albo nie są zbyt kreatywni wbrew pozorom, bo są na przykład odtwórczy, są tworzywem, a nie twórcą. Bardzo różne rzeczy się zdarzają, więc też nie można jakby, to jest bardzo miękka i bardzo dziwna materia. Mówię o tej naszej materii aktorskiej. Dodatkowo na przykład to też wychodzi bardzo w sprawach Me Too. Jest tak strasznie ciężko w naszym zawodzie określić te takie realne ramy, takie sztywne. Bo jest oczywiste, że jak twój szef w biurze powie coś na temat, nie wiem, albo cię klepnie, albo cię dotknie, albo cię obejmie, jak z tobą idzie i gada. No jest oczywiste, że to są sprawy niedopuszczalne. Jakby te ramy są bardzo łatwo, można je wykreślić. I oczywiście, znaczy wykreślić w sensie określić. I oczywiście jest tak, że jedna osoba, dla jednej osoby to jest okej, dla drugiej druga się z tym nie zgodzi. Ale to są już jakby jedno, ale łatwo jest je narysować. No jak narysujesz ramy wśród aktorów, którzy na scenie grają na przykład parę? I potem ten twój kumpel, z którym przed chwilą się całowałaś i tarzałaś po scenie, idąc korytarzem obejmuje cię i coś do ciebie mówi. No to co? Przekroczył czy nie przekroczył? No jeśli się na to nie godzisz, to przekroczył. No ale ciężko jest to zapisać, bo te ramy, bo to jest wszystko totalnie płynne. Bo to jest płynne na scenie. I oczywiście na scenie się na coś umawiamy, ale bardzo łatwo te przekroczone granice, to jest tak, że na przykład ja się śmieję, że my aktorzy, no nie wiem, ja nie mam problemu z tym, że gdzieś się, to też ze sportem jest oczywiście też związane, no bo jedno i drugie jest moją pasją, więc jakby no, ja nie mam w ogóle problemu, żeby się przebrać
przy kimś.
W ogóle, bo moje, jakby to jest no, narzędzie, nie, no może tam czasem, ale to jakby także szatnia, czy w ogóle, bo się ciągle przebieramy. Za kulisami, przy obcych ludziach, przy aktorach, przy technice, przy czymś, no to jest po prostu, musisz to robić i koniec. Więc jakby tu na przykład ta granica jest tak przesunięta. No nie wyobrażam sobie, żeby osoba pracująca w biurze mogła się
przebrać
na korytarzu
przy
kolegach przebrać. No nie ma takiej możliwości. Mówię o tym tylko dlatego, żeby jakby pokazać, jak bardzo trudne są te wszystkie tematy wyznaczania jakichś granic, czy właśnie samorozwoju, czy próby stworzenia jakiejś idealnej, laboratoryjnej, wspaniałej sytuacji, bo to jest wszystko oparte po prostu na tak miękkich nogach, ruchomych, na nastrojach, na humorach, na potrzebach, na właśnie wrażliwości ogromnej, no bo aktorzy mają emocje na wierzchu bardzo często. Nawet jeśli są pozornie tacy gburowaci, zamknięci w sobie, bo są też tacy, którzy na scenie kwitną, a prywatnie w ogóle się nie da pogadać. Są takie osoby. Ale to dlatego, że oni chronią tą swoją bardzo delikatną duszę. I w związku z tym, no, to jest bardzo trudne środowisko, żeby tam coś, wiesz, tak jakby, żeby można było tak laboratoryjnie, fajnie wprowadzić jakiś układ doskonały. Bo zawsze coś tam, gdzieś tam może się temu wypsnąć. Jest to po prostu trudniejsze, bo bardzo ciężko jest ustawić jakieś ramy. Mhm.
Ja pewnie nawet nie o układzie doskonałym, ale o takiej świadomości, że koniec szkoły teatralnej to jest dopiero początek prawdziwego rozwoju. To jest ten moment, od którego dopiero tak naprawdę wychodzisz i mówisz, dobra, to szukam. I nie rozwoju poprzez to, że wykonuję swoją pracę, czyli chodzę na próby i gram później poszczególne postaci, tylko ciągle też grzebię w sobie. Znaczy dokładnie poszukuję takiego obszaru, w którym gdzieś mogę być jeszcze lepszy. Ja trochę, mnie ciekawi ten twój wymiar, o którym ty powiedziałaś, słomianego zapału z potrzebą rozwoju. Do którego momentu ty rozwijasz swoje pewne pasje? Ja bym chciał o tym porozmawiać. Zaczęłaś kiedyś biegać.
Tak.
Do czego cię doprowadziło bieganie?
Do 2 maratonów i złamania kości piszczelowej zmęczeniowego, bo wszystko za szybko. Ale też na przykład, bo widzisz, to zależy, bo to w różnych obszarach różnie, ale ja lubię cele. I bardzo To jest dla mnie jakoś tam ważne, że ja mam jakiś taki widoczną metę. Nawet jeśli ona jest 42 kilometry dalej, to że ja wiem, że ona tam jest. Bo ja wtedy sobie ta moja przekorna natura, która mówi, jak tylko sobie coś narzucisz, to natychmiast przestań to robić. Właśnie ona wtedy ma takie okej, czyli mamy jakiś cel, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Może ci się będzie chciało, a może ci się nie będzie chciało. I jak ci się nie będzie chciało, to też okej. Więc tak, no jak zaczęłam biegać, no to pobiegłam te 2 maratony. Potem już miałam rzeczywiście, też bieganie nie jest zbyt zdrowe, zwłaszcza dla kobiet. Więc też miałam takie poczucie, że okej, to było fajne, to był fajny etap i to bieganie ze mną zostanie, bo ja zdarza mi się, że jakby tak po prostu dla siebie samej już sobie truchtam powolutku, ale to nie wrócę do takich treningów wyczynowych, takiego biegania wyczynowego, bo to już w tej chwili jakby po prostu za dużo fizycznie by mnie kosztowało. Jak zaczęłam trenować ketle, no to zostałam instruktorką i potem zrobiłam top team, tak? No i właśnie widzisz, to jest właśnie to. Mnie się wydaje, że ja tego nadal nie umiem i że nie jestem w tym za dobra. No, coś tam, no oczywiście wiadomo, że już teraz, wiesz.
Dla wszystkich, którzy weszli w faktycznie hardstyle, w kettlebellach i wiedzą, czym jest czerwona koszulka Top Team, to ja lubię dokładnie tą historię pod tytułem nie, ja mam słomiany zapał. Kurczę, nie masz słomianego zapału. Czy jak można powiedzieć słomiany zapał kogoś, kto wchodzi w kettle i kończy w Top Team?
No wiem właśnie.
To, że później mówisz sobie, to znajdę sobie po tych kettlach coś innego, co mnie będzie dalej kręciło, to jest piękne, bo to jest tak piękne. Znaczy ja będę korzystał z tej rozmowy, jak będę komuś starał się wytłumaczyć w modelu Galupa, czym jest maksymalista. To jest dokładnie to. Znaczy, że można sobie tymi kettlami całe życie machać raz w tygodniu, a można pójść i powiedzieć, dobra, no tak. Ile ci zajęło od momentu, kiedy pierwszy raz wzięłaś odważnik kulowy do momentu, kiedy byłaś w Top Team?
2 lata? Może myślę, że tak około 2 lat. No. Może 3, może 2, nie pamiętam, wiesz. Ale no tak, ale no, pierwszy maraton pobiegłam po 8 miesiącach od biegania, po prostu od pierwszych butów biegowych, nie? No tak. No.
A później pojawiło się strzelectwo.
Tak. I później pojawiło się strzelectwo, też właśnie ciągiem różnych spotkań moich życiowych. Mam szczęście do... Znaczy widzisz, teraz jak tak jakoś to powiedziałeś, to zaczęłam się zastanawiać, czy ja mam szczęście do tego, że spotykam ludzi, czy po prostu spotykam tych ludzi i wyciskam ich jak cytryny, bo oni widzą, że mogą mi dać, co mają najlepszego, bo ja z tego skorzystam. Więc teraz już trochę zaburzyłeś moje poczucie, że po prostu tak świat mi sprzyja. Może rzeczywiście mam też jakiś wpływ na to. Ale tak, ciągiem właśnie różnych bardzo spotkań, od zaczęcia biegania przez właśnie kettle, gdzie poznałam instruktora, na biegowym wyjeździe. Zresztą bardzo, bo to też ma znaczenie, też ten bieg, ten taki kurs, właśnie takie no warsztaty, czy taki obóz treningowy przed biegiem. Huntrun to jest bieg taki typu Runmageddon, taki bieg z przeszkodami, ale w naturalnym środowisku, czyli jakby nie, te przeszkody nie są budowane jakoś dodatkowo, tylko wykorzystywane to, co jest w większości. To właśnie ten bieg też jakoś to się tak zdarzyło, że ja nie jadłam mięsa i ten bieg też jest przez weganina, takiego chłopaka Adama, Strongman, który od lat właśnie promuje dietę wegańską. To wszystko się tak zaczęło spotykać. On mnie zaprosił na ten właśnie warsztat, na ten taki
obóz
przed biegiem. Tam poznałam Sebastiana Gęsiora od kettli i właśnie on mnie zafascynował tymi kettlami.
No dobra, ale to też jest ciekawe, bo ty poznajesz absolutne legendy. Znaczy, jeżeli ktoś w Polsce zbudował rynek kettli, to jest to Sebastian.
No to jest to Sebastian. I właśnie, a ja nic o nim nie wiedziałam, w ogóle nie wiedziałam, kto to jest. No przyszłam na jego warsztat, bo mnie zaciekawiło, bo były tam warsztaty z chodzenia na slaku i właśnie z kettli.
To jest taka historia, jakby ja bym sobie pomyślał, dobra, pójdę sobie na jakiś warsztat aktorski, by tam się pojawił Jan Englert na przykład. To jest mniej więcej tego typu historia.
Tak,
no
tak, no absolutna legenda. On wówczas był na początku, też on już jakby był bardzo zaangażowany w te kettle, ale to też był jakiś tam początek tej pracy jego. I właśnie go poznałam i trenowałam u niego zaocznie, bo on to jest też osoba o tak nieprawdopodobnej charyzmie i tak mądrym podejściu do sportu. Ja uwielbiam Sebastiana i naprawdę uważam, że miałam wielkie szczęście, że go spotkałam na bardzo wielu obszarach właśnie związanych ze sportem, z kettlami, w ogóle z podejściem do sportu, z podejściem do treningu. Potem on mnie oddał, porzucił i przekazał mnie Emilowi Stanisławskiemu i to było też cudowne, dlatego że spotkałam młodego chłopaka.
Czyli też w jedno z najlepszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić, chłopaka, który się wywodzi z capoeiry, który absolutnie jakby kocha zdrowy ruch.
Tak, jest i przy tym no młody chłopak, ale i on też zaczynał, ale on też jest świetny jako instruktor, bo to ma znaczenie też ogromne. Czy ktoś cię przeczyta jako podopiecznego, czy cię nie przeczyta i ciśnie cię w taki sposób, w który ty w ogóle nie wchodzisz na przykład, no bo to też się zdarza. Przecież to nie jest takie oczywiste, że każdy instruktor i każdy podopieczny się spotkają we właściwym, no wiemy to chociażby patrząc na naszych sportowców, no ten z tym trenerem tak, a z tym trenerem nie. Więc to ma, to bardzo wiele rzeczy na to wpływa. Więc tak, no i Emil właśnie jakoś tak też mądrze i dobrze i on jakoś tak naprawdę miał do mnie świetną rękę. No i on mnie właśnie doprowadził do Top Team.
Bo on w ogóle generalnie dużo osób doprowadza.
Ja byłam drugą dziewczyną, którą... Tak, najpierw same dziewczyny, bo jakoś dziewczyny chyba są rzetelniejsze. Zresztą w naszej akademii to było śmieszne, było zawsze więcej dziewczyn z kadlami. Przez jakiś czas też prowadziłam tam zajęcia i to no, dużo było dziewczyn bardzo u nas. Nie wiem, czy teraz dalej tak jest, bo już tam nie bywam, ale tak. No więc tak, i potem właśnie Emil, a ponieważ akademia właśnie była tak bardzo w różne ruchowe rzeczy zaangażowana i Mirek Baściuk, który też jest legendą związaną z kung fu akurat najbardziej, ale też właśnie z Animal Flow, no i poszłam na warsztat instruktorski Animal Flow. I na tym warsztacie spotkałam Dominika Górskiego, też jednego chyba najwybitniejszego instruktora strzelectwa dynamicznego w Polsce. No i on mnie z kolei właśnie zaraził tym strzelaniem. No tak, takie mam szczęście, że spotykam takich ludzi na swojej drodze. I jest to naprawdę wielka przyjemność, bo każdy z tych sportów, poza tym, że jakby w ogóle pojawił się w moim życiu, to dał mi też masę satysfakcji i przyjemności, że to nie było tak, że coś tam porobiłam, no bo oczywiście na pewno też mam takie obszary, nawet sobie pewnie nie zdaję z nich sprawy, że coś tam było, ale właściwie nie do końca tak. No coś zaczęłam, ale nigdy, ale nie poszło dalej. No na pewno jest też bardzo dużo takich obszarów, że spotkałam ludzi, którzy po prostu no to nie poszło jakoś, nie zassało. A tutaj akurat właśnie tych trzech naprawdę wybitnych sportowców sprawiło, że ja się zakochiwałam, po prostu tak wpadałam w to i wiedziałam, że ta moja miłość będzie rozwijana i że ona będzie taka zaopiekowana, że to nie będzie tak, że ja tam coś próbuję, a tutaj mam jakieś, a tu odwołane zajęcia, a tu nie wiem, a tu nie zrobi, bo to też ma znaczenie ogromne, tylko że oni będą też zaangażowani w to, że ja po prostu idę do przodu i coś robię i że ten efekt będzie absolutnie wspólny. No i też poza tym jeszcze spotykałam za każdym razem wokół siebie innych ludzi zajaranych tym sportem, którzy też byli ogromnym wsparciem w tych obszarach. Więc miałam super grupę tam na ketlach, ludzi, z którymi do tej pory się przyjaźnię i jesteśmy w bliskich stosunkach, których poznałam. I to samo teraz w sporcie strzeleckim, gdzie też spotykam bardzo fajnych ludzi, z którymi, na których też mogę liczyć i którzy są po prostu fajnymi kompanami do tego wspólnego działania gdzieś tam na strzelnicach, więc tak, to miałam to szczęście rzeczywiście, że spotykałam dobrych ludzi.
To bym chciał zrobić taką trochę pętelkę i wrócić do tego momentu, w którym jesteś w telewizji śniadaniowej i pada pytanie, czy należy dziecko zmuszać do pasji?
No właśnie. Wiesz co, ja mam bardzo taki, może nie wiem, pewnie nietypowy, może nawet jakiś taki... Ja byłam tak wychowana i uważam, że poza tym, że jest to piekielnie wygodne dla rodzica, to jest to też nieprawdopodobnie ważne dla dzieci, żeby czuły, że są paniami i panami własnych żyć. I że jak mają pasję, to niech się z tą pasją ogarną. Oczywiście nie mówię o trzylatkach czy pięciolatkach, no ale jak już masz nastolatka, który mówi, mamo, bo ja chcę pływać, no to idź i ogarnij basen. Jakby... Proszę bardzo, co chcesz robić? Nie, ma 9 lat, okej, pójdę z tobą, zapytamy. Pilnuj, żebym ja pamiętała, że ty chcesz iść na basen. Znajdźmy termin, nie wiem, przyjdź do mnie, usiądź z kalendarzem. Jakby, bo my mamy ogromną tendencję do robienia za nasze dzieci wszystkiego. Mhm. Od odrabiania lekcji, co już jest po prostu haniebne. Nie mówię z dzieckiem, tylko za dziecko. Do właśnie ogarniania im życia na wszystkich obszarach. Wszystkich. I teraz To się zaczyna od tego, że dzieci małe nie mają wyborów, co się ubrać. Przez coraz większe, które nie mają wyboru, czym się zajmować, bo po prostu rodzic mówi, to teraz chodzisz na to i no nie może tak być, że ty chodziłaś 2 miesiące, ja wyrzuciłem na to pieniądze, a teraz ci się odwidziało. Może tak być. My też, spójrz na siebie, ile rzeczy w życiu zrobiłeś, a może żadnej. A może właśnie to jest super fajne, że twoje dziecko będzie umiało 50 różnych rzeczy. Nie w stopniu idealnym, ale zawsze w każdej sytuacji ze swoimi znajomymi się ogarnie. Bo pójdzie z nimi grać w gałę, bo umie grać w gałę. Pogra z nimi na gitarach, bo umie grać na gitarze trochę, tam zna 3 chwyty. Ale to już wystarczy do tego, żeby wiedzieć, jak złapać gitarę. Bo zna sporty zimowe i tak dalej, i tak dalej. Niech się uczy wszystkiego, co chce.
Ale oczywiście, jak sobie w wieku 3 lat powie, że chce mieć konia i na tym koniu będzie jeździło do 40, to też jest okej.
Znaczy, oczywiście, że tak. A jeżeli ma taką pasję, to trzeba wspierać. Znaczy, ja po prostu uważam, że każdą pasję trzeba wspierać. Oczywiście, jeżeli mamy na to fundusze, bo nie zawsze mamy, jeżeli mamy na to możliwości, ale jeżeli możesz zrobić wszystko dla twojego dziecka, nawet na te 3 miesiące, że ono po prostu przez te 3 miesiące się nauczy czegoś, bo to chciał i dojdzie do momentu, w którym stwierdzi, że okej. Oczywiście... Pytanie jest takie, czy chcemy rozwijać w naszym dziecku też, na przykład, nie wiem, są dzieci, które nie mają żadnego poczucia odpowiedzialności, nie? Coś zaczynają, rzucają w dupie, tam, nie wiem, nie jego pieniądze, nie jego sprawa, coś już mu się znudziło i niczego, i to dotyczy też, nie wiem, tego, że lekcje porzucają w połowie i tak dalej. Ale to naprawdę można zobaczyć w innych obszarach. I to nie jest problem braku pasji, tylko w ogóle jakiś problem, może z koncentracją, no z różnymi innymi obszarami, które po prostu też trzeba zaopiekować. I w momencie, kiedy my, rodzice, przejmujemy kontrolę nad dzieckiem, non-stop bierzemy za wszystko odpowiedzialność, pytamy 10 razy, czy lekcje są odrobione, siedzimy i odrabiamy te lekcje.
Pilnujemy,
o której ma basen, czy zabrało rakietę na tenisa i tak dalej, no to po pierwsze, ja bym ocipiała, ja bym zwariowała, przysięgam. Ja naprawdę mam swoich rzeczy wystarczająco, żeby się jeszcze tym zajmować. A po drugie, to kiedy to dziecko ma się nauczyć, żeby myśleć? Kiedy ono ma się nauczyć? Córka poszła 2 razy bez rakiety na tenis, musiała pożyczać i grać nie swoją.
Za 3 razy pamiętała. Well,
już jej się to nie zdarza. Nikt nie będzie jej po rakietę jeździł.
Czekaj. Ale jest taki moment, bo to akurat z perspektywy jakby rozwojowej jest naturalne, to jest przejście od niezależności plus do zależność przez współzależność, taki model Coveya. To dziecko, które jest kontrolowane bardzo mocno i w pierwszym momencie, kiedy puszczasz je wolno trochę, mówisz, ty odpowiadasz za siebie, ma naturalny nawyk do tego, żeby obwiniać nas. Czyli jak sobie radzisz w sytuacji, jak twoja córka dzwoni do ciebie i mówi, mamo, to twoja wina, że nie wziąłem rakiety.
Nie, ona nigdy tak nie powie, ponieważ one od dziecka małego są, naprawdę od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jeśli chodzi już o obowiązki, one wiedzą, że obowiązki są ich. I ja za to nie odpowiadam. W ogóle i nigdy nie odpowiadałam. I oczywiście zdarzało mi się przywozić im zapomnianą rzecz z domu, ale nie za często, bo bardzo często już byłam w teatrze na próbie. I nikt ci, kochanie, tego nie przywiezie. Tata jest na planie filmowym, a ja jestem w teatrze. Nie ma. No trzeba było rano to mieć spakowane. No to tak, takie są konsekwencje. Powiedz pani, że nie przywiozłaś, przywieziesz jutro. Jakby one sobie z tym musiały radzić. Teraz ja mam tak, że jak ja coś zapytam, czy one mają lekcje zrobione, bo siedzi i coś ogląda jedna z drugą, to po prostu jest awantura. Mamo, czy ty myślisz, że ja tak se tu będę siedzieć, jak ja mam lekcje nieodrobione? No, poza tym ja mam głębokie przekonanie, ja im zawsze też mówię, to też jest śmieszne, że zawsze, jak one coś tam mówią, ktoś tam mówi, że właśnie, że z dziećmi lekcje odrabia i ja zawsze mówię, słuchajcie, ja już do szkoły chodziłam, dziewczyny. Naprawdę, ja już do szkoły raz chodziłam. To nie jest, w ogóle, to nie są moje sprawy. To są wasze sprawy. Zawsze jestem, jeśli potrzebujecie czegoś ode mnie. Zawsze. Jak zapytacie, poprosicie, coś trzeba sprawdzić, w czymś wam pomóc, poczytać z wami, nie wiem, posłuchać wiersza, cokolwiek. Jestem. Ale to jest wasza, mnie...
Ale
jakby,
to ty przyjdź i powiedz, pomóż mi, a powiedz, nie ja przyjdę,
ja to zrobię od razu. Natomiast ja nie będę cię pilnować, czy ty wzięłaś. No moja starsza córka miała taką tendencję. Ja to uwielbiałam, ponieważ ona ja mówię, no ale Tosiu, dlaczego ty nie wzięłaś tego zeszytu do szkoły? To nie moja wina. Mhm. Ja mówię, nie? Czyja to jest wina? To nie moja. Mhm. Ja mówię, Tosia, zastanów się 5 razy jeszcze nad tą odpowiedzią. To nie moja wina. To tak jak kiedyś koleżanka mojej córki ganiała po korytarzu, wpadła na nauczyciela i on mówi, Maryśka, nie biegaj, a ona, to nie ja. Ja to uwielbiam, po prostu kocham to dziecko. To nie ja. No więc, no oczywiście, że dzieci mają taką tendencję, ale im bardziej ta odpowiedzialność jest po naszej stronie za wszystko, no tym bardziej one po pierwsze, potem, jak już nikt ich nie kontroluje, to co zrobią? No pierwsze, co zrobią, to pójdą w szkodę. Mhm. Bo one nie mają własnych mechanizmów. Mechanizm stop, mechanizm tego nie rób, nie idź, to będzie bolało. Nie, to wszystko było zewnętrzne. Mhm. Więc jak tego nie ma, no to tam nie ma w ogóle, to teraz trzeba to wszystko posprawdzać. No i to jest dużo bardziej bolesne sprawdzanie, bo jak zaczynasz sprawdzać, czy odrabiasz lekcje, czy nie, w drugiej klasie liceum i nie zdajesz matury, no to jest trochę bardziej bolesne niż to, że dostałeś parę razy po łapach, jak byłeś w podstawówce, gdzie nic tak naprawdę tam od tego nie zależy, nie? Więc ja jestem absolutnie pełna podziwu, jak moje... No ja na przykład, nie wiem, no moja starsza córka ma pasje takie bardziej związane, ona tam ją pasjonują trochę gry komputerowe, trochę, no uwielbia książki, jakby to jest w ogóle jej totalna pasja. Ale różne, a to komiksy, a to coś czytała, a to no, jest fanką mitologii i czegoś tam. I ona sobie w tych obszarach siedzi, a starsza gra w tenisa, znaczy młodsza gra w tenisa. I młodsza, mimo tego, że ja przez moment, bo grała 2 lata i ja przez moment powiedziałam, słuchaj, stop. To nie jest sport dla małego dziecka, bo ona była mała wtedy, taka, no jeszcze nie 10-letnia. Już masz krzywą łopatkę, to jest jednostronny sport. Mówię, nie, chwila, moment. Musisz urosnąć, musisz mieć pancerz mięśniowy, musisz naprawdę kontrolować to ciało. I nie chodziła przez chyba 2 lata i to było dla niej takie, że ona chce wrócić. I po 2 latach powiedziała, że ona już chce wrócić na ten tenis i chodzi i uwielbia to i jakby to jest jej obszar. I on jest zaopiekowany tak, jak ona mówi, że chce coś tam pójść, zrobić, to w miarę oczywiście możliwości czasowych, finansowych, to jest to zaopiekowane. No ale to jest jej jakby sprawa. Starsza od 4 lat mówi, że chce iść na basen.
Well. I nie poszła.
I nie poszła. Okay. No ja mam ją tam na ten basen zaprowadzić, 16-latkę? No nie.
Nie jesteś gotowa, że wyjdą z domu?
Tak. Tak. Nie, wiesz co, ja byłam na długiej smyczy bardzo chowana i moja mama oczywiście przeżyła, jak ja się wyprowadziłam bardzo. I myślę, że było to trudne i dla mnie będzie na bank bardzo też trudne. Ale z drugiej strony nic mnie tak w życiu nie wzrusza, jak patrzenie na ich samodzielność. I im bardziej one są samodzielne, tym ja jestem bardziej taka spełniona jako rodzic, jako mama. Że jestem, ja się czuję taka, że one sobie same coś ogarnęły, że one same wybierają sobie jakieś obszary. Że na przykład, wracając jeszcze trochę, chociaż w sumie może nawet nie wracając, ale też trochę do tego, do tej kontroli i do tego uczenia dzieci, gdzie jakby... co za nie robimy, a czego nie. Miałam taką sytuację z moją córką młodszą, która mi zadała 15 raz pytanie, ponieważ mamy przy umywalce, przy zlewie w kuchni przelane do butelek płyn i płyn do rąk. Który jest który? Jedna butelka jest ciemnozielona, a druga jest przezroczysta szklana. No i ja zawsze krzyczałam z dołu, tam biała, biała, szklana, biała, biała. I w końcu za którymś razem sobie myślę, nie. To ewidentnie nie działa. Nie można powtórzyć tego kolejny raz. Mówię, Marcysiu, a pomyśl, spójrz na te butelki i pomyśl, którym płynem byś chciała umyć ręce. Białym. Nigdy to pytanie już więcej nie padło. Nigdy. Po prostu już wiedziała, ponieważ ona się skupiła na tym, spojrzała na te butelki, dokonała jakiejś analizy i temat został, jakby w ogóle nie było go już. Jeżeli my naszym dzieciom nie dajemy tej szansy, żeby ich mózg wykonał tę pracę, tylko mówimy, załóż skarpetki zielone, załóż zielone skarpetki, a dzisiaj załóż niebieskie, to potem to dziecko staje przed szafką. Mamo! 16 lat. Co mam zrobić? Oczywiście mówię tu, przejaskrawiam, no, ale to tak działa na wszystkich obszarach. Więc jeśli jakby dostosowując do wieku dziecka, nie dajemy mu szansy na to, żeby podejmowało własne decyzje i brało odpowiedzialność za swoje popełnione błędy albo niedopilnowanie czegoś, to w ogóle to my rodzice się w taki kanał wkładamy, że rzeczywiście wypuszczenie potem dziecka na wolność z taką świadomością, że ono cię pyta, gdzie ma skarpetki, no jest straszne. Straszne. I ja mam, dziewczyny mają 14 i 16 w tej chwili. Gotują sobie same obiady, robią zakupy jak potrzeba, piorą, jak muszą to wyprasują, normalnie funkcjonują. Ja wiem, że to jest dzieciak, który ma 16 lat i on ogarnia rzeczywistość. On nie umrze z głodu, jak mnie nie ma przez 2 dni i nie ugotuje im obiadu. One sobie zrobią obiad. I jakby to daje taki spokój trochę wewnętrzny, że jak wypuszczasz już tego człowieka, to on jest bezpieczny w pewnych obszarach. No wiadomo, że oczywiście smutek i że w ogóle, i że nie ma, i że no, to jeszcze wszystko mnie czeka, ale ta świadomość, którą od lat staram się budować, że one są naprawdę w wielu obszarach ja czuję, że one są bezpieczne, no to też daje mi takie poczucie bezpieczeństwa i spokój w sercu, że to się uda. Że nie będę ich miała zaraz znowu z powrotem w domu z torbą na przykład z prania.
I to jest chyba dobry moment na to, żeby pokazać, że to jest też ten wymiar kontroli. Jesteś w stanie kontrolować to, co jest kontrolowalne, czyli nie to, co będą robić, tylko to, jak dobrze ich przygotujesz do tego, żeby mogli to robić, żeby być samodzielnymi wtedy, kiedy już ta samodzielność nadejdzie i będzie wymagana.
W ogóle myślę, że to jest rodzica zadanie, żeby wyposażyć dziecko, nie uzależnić od siebie, tylko właśnie uniezależnić od siebie. Wyposażyć w jak najwięcej narzędzi, w opowiadać o tym świecie, ale nie gadać jakieś... Faceci mają taką, przepraszam cię, ale no niestety mają taką tendencję, że tak godzinami potrafią coś opowiadać, jak to powinno wyglądać wszystko. Już po 3 minutach dzieci w ogóle nie słuchają, nikt nie słucha, ale ta opowieść trwa. I to jest taka... To jest takie... Taka przeszkoda moim zdaniem, bo coś, co powinno być wartościowe, staje się po prostu niesłuchalne i niesłuchane przy tym. A to, co jest ważne, no to są właśnie takie, ja też czasami tak mędzę i gadam i wiem to, ale mówię im, słuchajcie, muszę teraz przez chwilę pomędzę, coś powiem takiego, ale uważam, że to jest ważne. I ja to mówię raz. Nigdy tego więcej nie powtarzam. Czasami może jeszcze mówię tam, no właśnie, to jest właśnie nawiązanie do tego, o czym mówiłyśmy, albo to jest właśnie przykład na to, o czym mówiłyśmy. Pamiętacie, opowiadałam wam taką sytuację, no to teraz zobaczcie, gdyby się to wydarzyło albo nie wydarzyło, to. I bardzo się staram im tak pokazywać taki praktyczny aspekt bardzo wielu rzeczy w życiu, właśnie ich zachowań. I najbardziej niesamowite jest to, że mijają czasami 2-3 lata i nagle ja słyszę, jak ta jedna z drugą powtarza moje słowa sprzed tych 3 lat. I ona jakby wzięła to już. Mhm. I ona już to ma. Mhm. W tamtym czasie odrzuciła to totalnie. Bo to było nie na ten... W ogóle w jej stanie tamtejszym to w ogóle było nie do przyjęcia takie myślenie. Ale już widzę, że 2 lata później dopuszczenie tej opcji się pojawiło i nagle się okazało, okej, ta opcja jest okej. Na przykład miałam taką rozmowę, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to dotyczy bardzo wielu osób teraz, które mają nastoletnie dzieci, czyli temat niebinarności. Mhm. I kiedy ten temat, że właśnie są dzieci niebinarne, że coś tam pojawił się w naszym domu wraz z mniej więcej końcem 8 klasy, bo to tak się mniej więcej wtedy zaczyna ten temat pojawiać, ja powiedziałam, wiesz co, Tosia, jak ja byłam dzieciakiem, to dzieciaki się określały, w tym mniej więcej momencie zaczynały się określać przez tam punków, skate, generalnie przez muzykę, której słuchały, bądź sport, czy też styl życia taki, który uprawiały. A teraz wy się określacie przez właśnie ta jest niebinarna, bo bardzo mało się przez muzykę. Już właściwie muzyka jest taki miszmasz, jest każdy słucha wszystkiego. Więc ja rozumiem tę potrzebę, że dzieci się jakoś próbują określić, plus jeszcze jakby ta potrzeba buntu, tego określenia siebie, tego wszystkiego. Ale i tak właśnie mówię do tej Tosi, ale pamiętaj, że fajniej jest nie być określonym. W pewnym momencie twojego życia docenisz to, że się nie określasz, bo to cię zawęża. Bo ty jako ta osoba, która słucha death metalu, no sorry, ale nie możesz słuchać Christiny Aguilery.
Nie możesz.
No nie ma takiej opcji.
Bo siara.
No, rozumiesz? Zobacz, jak cię to ogranicza. Każda etykietka, którą sobie sama dajesz, cię ogranicza. I mówienie jestem niebinarna sprawia, że no tak, no powinnaś się ubierać może tak, a może tak, a nie możesz tego, a nie możesz tamtego, czy niebinarny, tak? To musisz podążać już jakąś drogą, to już jest jakieś określenie. Po co to? To bardzo jakby, rozumiem, że jest taka potrzeba w młodym człowieku, prawda? Właśnie kiedyś to była muzyka, czy jakieś takie, że wyodrębnienie silne. No ale teraz 2 lata później Tosia mówi, wiesz co, mamo, zupełnie już rozmowa jakaś. Pomyślałam sobie, że to jest takie ograniczające, że się mówi, że się określasz tak, że jesteś lesbijką czy gejem, że tak się określasz i że nie po prostu to czujesz i po prostu tak żyjesz, tylko musisz to podkreślać, określać i to, że to wtedy jest ograniczające. Ja mówię, no też tak myślę. Czyli że jakby, że samo oczywiście ten przykład jest taki o tyle trudny, że mówisz, że jesteś gejem, jest też czasami piekielnie ważne.
Uwalniające.
Tak, uwalniające i na wielu obszarach to jest bardzo ważne i potrzebne. Ale to bardziej chodziło mi o moment takiego nastolęctwa wczesnego, tak. Kiedy oni jeszcze szukają, nie do końca wiedzą, coś im się wydaje, coś przychodzi, coś odchodzi, to się zmienia. I ten moment, jeżeli już sobie powiesz i tak, a potem nagle się zmieni i co z tym zrobisz? A to się może zmienić, bo to jest czas poszukiwań, to jest czas zmian. Mózg ci się cały przebudowuje. Cholera wie, co tam się dzieje. Tam są jakieś dzikie po prostu historie w tej głowie. Więc niezależnie od wszystkiego, czy to jest kwestia orientacji, czy to jest kwestia muzyki, czy to jest właśnie kwestia przynależności do jakiejś grupy, do czegokolwiek, no to wszystko daje ci takie chwilowe poczucie bezpieczeństwa, bo się zamknąłeś w jakiejś grupie, ale to bardzo szybko mija, bo nagle się okazuje, że no tak, ale jak już jestem w tej grupie, to już nie mogę robić tego i tego, a ja to w sumie lubiłem robić, albo chciałbym, albo chciałabym. To jest takie... Także dlatego wydaje mi się, że jest tak ważne, żeby dzieciom dawać tą całą masę opcji i pokazywać im, że bycie osobą otwartą, bardzo fleksybilną, taką z otwartą głową, to jest naprawdę ważne. I mam wrażenie, że to jest coraz ważniejsze, że nawet właśnie jeśli chodzi o rynek pracy, że bardzo w cenie będą tak zwane te wszystkie umiejętności miękkie, te wszystkie kompetencje miękkie będą w kontrze do tych mega mózgów informatycznych, które będą jakby z jednej strony i to będzie to, tylko że to będzie bardzo wąska specjalizacja. Jeśli tego nie masz, to bardzo ważne moim zdaniem będą właśnie kompetencje miękkie. Ta umiejętność pracy z ludźmi, umiejętność znalezienia swojego miejsca w grupie. Bo może nie lubisz być liderem i nigdy nim nie będziesz chciał być. Więc po co w ogóle dalej w tym kierunku działać. Nie chcesz być szefem, nie chcesz brać odpowiedzialności, ale wiesz, że jesteś świetny w tym i w tym. I ten obszar będzie super dla ciebie. Dlatego też na przykład moim córkom też zrobię galupa. I też im teraz znalazłam, jest taka cała organizacja, która zajmuje się właśnie galupem dla dzieciaków i szukaniem tych kompetencji, żeby wiedziały. Moja córka na przykład powiedziała, ja bardzo bym chciała, bo ja w ogóle nie wiem, co ja bym mogła robić. Ja mówię, to ci nie da odpowiedzi, co ty możesz robić, w sensie, że to konkretu. Ale będziesz wiedziała, w jakich obszarach jesteś dobra. I wtedy można sobie pomyśleć, okej, te obszary najlepiej się sprawdzają w takiej pracy, w takiej pracy, w takiej pracy. Jest bardzo dużo wtedy jakby masz taki spokój w głowie, że okej, czyli tu już nie szukam, bo to jest coś, co w ogóle jakby nie jest moją kompetencją, tą pierwszą i to będzie mnie męczyć, nie? Także właśnie jesteśmy, ostatnio żeśmy o tym gadały i też jesteśmy już umówione, że to zrobimy.
I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję również za zaproszenie.
Waszą gościnią była osoba, która ma w sobie słomiany zapał. Czego najlepszym dowodem jest to, że w momencie, w którym staje się bardzo popularną aktorką, wpada na pomysł, żeby skończyć szkołę teatralną, bo tylko wtedy będzie miała poczucie, że na poważnie zajmuje się tym zawodem. Jak zaczyna biegać, to kończy na kilku maratonach, bo wiadomo, że przecież biegać w słomianym zapale to można tylko wtedy, kiedy się ukończy kilka maratonów. Gdy wchodzi w trening z odważnikiem kulowym, zostaje instruktorem i dołącza do top team, czyli jednej z najbardziej prestiżowych i wymagających, do jednego z najbardziej prestiżowych i wymagających poziomów w tym sporcie. A jak odkrywa, że można pójść w animal flow, czyli taki naprawdę bardzo świadomą część swojego ciała, to zostaje instruktorem. Mhm. Tak, to jest, myślę, że to jest najlepsza definicja słomianego zapału, z której będę korzystał już do tej pory zawsze.
Wszystko mi popsułeś.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję też za zbudowanie trochę mojej świadomości pod innym kątem. Spojrzałam na to z innej strony.
Ale dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo za to, że powiedziałaś, bo to jest, myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my zaakceptowali, że każdy z nas potrafi się wkręcić w jakąś rzecz, to będzie jego wielka pasja i ta pasja nie musi być z nami forever. Znaczy, możemy naprawdę kochać grać na gitarze, po czym po 3 latach albo 3 miesiącach rzuci tą gitarę w kąt i ona pewnie kiedyś w przyszłości wróci, bo wszyscy moi przyjaciele, którzy mają różne tego rodzaju pasje, mówią, że one po prostu wracają cyrkularnie. Gitara, która była wielkim marzeniem, wraca koło 40, koło 40 pojawia się bieganie, które trwa 3 lata, po 3 latach idziemy w coś innego i to jest okej. I dziękuję ci bardzo mocno, że powiedziałaś o samorozwoju takim bardzo świadomym, również w zawodzie aktora. Dzięki.
Dziękuję.
A wam dziękuję, że byście z nami. To jest ten moment, żebyście też napisali, jak znajdujecie tę rozmowę, napiszcie w mediach społecznościowych nam, z czym zostajecie po tej rozmowie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.